Przyjdź niepojęty, przyjdź, objaw serce swoje mi. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź niepojęty, przyjdź, objaw serce swoje mi. Ja potrzebuję Cię.
Święty, prowadź nas poprzez czas naszego dzisiejszego rozważania prawd zawartych w katechizmie Kościoła katolickiego. Dzisiaj chcemy skupić się na następujących rzeczywistościach. Kościół jako oblubienica Chrystusa, Kościół świątynia Ducha Świętego. Chcemy także wspomnieć o charyzmatach w Kościele, o tej rzeczywistości. To punkty w katechizmie od 796 do punktu 801. Od najwcześniejszych lat, odmawiając wyznanie wiary, powtarzamy w jednym z jego artykułów następujące słowa. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. I trzeba przyznać, że wielu ludzi, mówiąc o Kościele, ma najczęściej na uwadze papieża, biskupa, proboszcza, katechetę, kancelarię parafialną lub kurię biskupią, a nawet świątynię, klasztor czy salę katechetyczną. Dziecko po raz pierwszy spotka się z Kościołem, kiedy przeprowadzą je do ołtarza, kiedy widzi księdza. Wielu nawet bardzo poważnych i krytycznych ludzi sądzi, że Kościół to instytucja ludzka, ceremonie liturgiczne, a nawet w jakimś sensie właśnie ta rzeczywistość związana tylko i wyłącznie z świątynią, tym, co się dokonuje w jej przestrzeni. Tymczasem to, co widzimy w Kościele, to tylko jego zewnętrzny wymiar, ludzki wymiar i tym samym niepełny. Tu można by posłużyć się obrazem góry lodowej, która widoczna tylko w części około 1/7 tej nad wodą, a znacznie większa część ukryta jest pod wodą, podobnie z kościołem. To, co jest widoczne, to czynnik ludzki. A więc wspomniane instytucje, ceremonie, organizacje. Natomiast znacznie większa część Kościoła, ta duchowa, Boża, jak łaska Boża, uświęcenie czy zbawienie, jest niewidoczna i tym samym niedostępna dla ludzkich badań, dla ludzkich ocen. Nasze rozważanie rozpocznijmy od zadania sobie pytania, które niech stanowi pewnego rodzaju podsumowanie tych dotychczasowych naszych kateches spotkań z tą przestrzenią, rzeczywistością Kościoła. Czym zatem jest Kościół? Najogólniej mówiąc, jest to rzeczywistość złożona, bosko-ludzka, którą jest hierarchiczna społeczność widzialna, ustanowiona przez Jezusa Chrystusa i wykazująca sukcesję apostolską, widoczną w papieżu, następcy świętego Piotra. Jednocześnie Kościół jest wspólnotą duchową, wiary, nadziei i miłości, będąc mistycznym ciałem Chrystusa, który jest głową i obecny jest wśród niej zawsze, a zwłaszcza podczas sprawowanej Eucharystii, sakramentów, w przepowiadaniu Słowa Bożego, podczas wspólnej modlitwy. A zatem Kościół jest to instytucja bosko-ludzka, powołana przez Chrystusa po to, by ludzie wszystkich czasów mogli korzystać z owoców odkupienia. I stąd zadania Kościoła są ściśle religijne, duchowe, a nie społeczno-gospodarcze, kulturowe, oświate czy polityczne. Owszem, zdarza się, że w swej długiej historii Kościół podejmował i takie zadania. Ale były one tylko doraźne i towarzyszące podstawowej misji. Z istoty swej organizacja Kościoła ma zatem nieco inny charakter niż ten, jaki posiadają instytucje czysto ludzkie i powoływane przez ludzi. Kościół ustanowiony przez Jezusa Chrystusa, Boga człowieka, ma taki sam charakter jak jego założyciel, czyli bosko-ludzki. Śmiało zatem można powiedzieć, że Kościół jest przedłużeniem zbawiającego Chrystusa. I tak jak Chrystus posiada wymiar bosko-ludzki. Każdy, kto patrzył na Chrystusa, widział najpierw tylko jego ludzką stronę, z której niekiedy gorszono się, zarzucano Chrystusowi, że je i pije z grzesznikami i celnikami, że rozmawia z nimi, że odpuszcza im grzechy. Dopiero bliższe zetknięcie się z Chrystusem, z jego cudowną działalnością i mocą, budziło podziw i pytanie, kimże on jest, że nawet wichry i jezioro są mu posłuszne, kimże on jest, że uzdrawia chorych i wskrzesza umarłych, którymi miotały jakże niejednokrotnie demony opętania. Kimże on jest? Zresztą sam Chrystus wielokrotnie powtarzał swoim słuchaczom: skoro nie wierzycie moim słowom, to uwierzcie moim czynom. Takich czynów żądano nieraz od Chrystusa, nawet w godzinie konania. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża, a uwierzymy ci. Chrystus nie uczynił tego, gdyż nie szukał sensacji, tylko wiary i wytrwałości do końca. A błogosławiony, kto się ze mnie nie zgorszy. Nie chciał też nikogo porażać swoją potęgą i mocą, ale zjednywał wszystkich swoją miłością. A nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś życie swoje daje za przyjaciół swoich. Stąd przed swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystus wybrał 72, z których powołał 12, a z nich wyróżnił jeszcze świętego Piotra. Ustanawiając Kościół, ustanowił jego widzialne struktury, organizacje. Ustanowił hierarchię, prymat, który powierzył świętemu Piotrowi, nazywając go skałą, na której zbuduje swój Kościół, a bramy piekielnego nie zwyciężą. Piotrowi powierzył też klucze Królestwa Niebieskiego, zapewniając, że cokolwiek zwiąże na ziemi, będzie związane, a cokolwiek rozwiąże na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Rzeczywistość Kościoła, ta zewnętrzna, ta widzialna, taka na co dzień, która, jak wspomnieliśmy, stanowi tylko pewien wymiar całości rzeczywistości Kościoła. I tak jak to spotkanie z Panem Jezusem, kiedy faryzeusze, kiedy gdzieś wielu z odległości patrzyło na jego postępowanie, to niejednokrotnie się gorszyli. Jak to do celników, do grzeszników idzie w gościnę, jada z nimi? Jak to jest możliwe? Wielu nie rozumiało, wielu krytykowało, wielu dziwiło się, wielu wytykało palcem, wielu oszemrało. Jakże dziś mamy podobną sytuację. Ci, którzy gdzieś tam niejednokrotnie z dala patrząc, wytykają, krytykują. Dopiero spotkanie z Panem Jezusem, bycie z Nim, podążanie za Nim, wsłuchiwanie się w to, co ma do powiedzenia, otwierało oczy, dawało do myślenia, przemieniało serce. Także i w tej rzeczywistości Kościoła tak jest. Wejdź. Zobacz, przeżyj, spotkaj. Kościół na początku swoich dziejów przez niemal 3 wieki był tylko zaczynem przemieniającym świat od wewnątrz. Później, gdy otrzymał wsparcie ramienia świeckiego, podkreślono jego aspekt juridyczny, prawny, uważając, że skuteczność ewangelizacji zależy w dużej mierze od tego, by był on w świecie także liczący się. Skomplikowana historia ostatnich wieków, zwłaszcza od czasów oświecenia, doświadczenie rewolucji francuskiej, bolszewickiej i upadek państwa kościelnego doprowadziły do przypomnienia przez Sobór Watykański II, iż zasadniczą misją Kościoła jest ewangelizacja. A jak wiemy, chrześcijanie od samego początku Kościoła nazywali zgromadzenie liturgiczne, a także wspólnotę ludzi wierzących w Chrystusa, swojego Boga i Pana. W Piśmie Świętym Starego Testamentu znajdujemy liczne obrazy i figury, które zapowiadają tajemnicę Kościoła jako ludu Bożego. W Nowym Testamencie wszystkie te obrazy nabierają nowego znaczenia w osobie Jezusa Chrystusa, który założył Kościół i stał się jego głową. Jednym z najważniejszych jest biblijne przedstawienie Kościoła jako ludu Bożego, czy też nowego Izraela. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, ludem świętym, narodem na własność przeznaczony, abyście głosili wielkie dzieła tego, który was wezwał z ciemności do swego przedziwnego światła, czytamy w pierwszym liście świętego Piotra Apostoła. Święty Paweł z kolei nazywa Kościół ciałem Chrystusa. Chrystus jest głową Kościoła, on jest jego ciałem. My zaś członkami, które żyją dzięki przynależności do Chrystusa w Duchu Świętym. Pismo Święte nazywa też Kościół oblubienicą baranka. Sięgnijmy chociażby do Apokalipsy świętego Jana. Kościół zatem jest rzeczywistością, rzeczywistą oblubienicą Chrystusa, którą zdobył za cenę swego życia, która ma wzrastać z każdym dniem dzięki nienagannemu życiu bez skazy czy zmarszczki w jej postawie moralnej. To nasze zadanie, abyśmy jako oblubienica, bo każdy z nas tworzy tę przestrzeń oblubienicy Pana Jezusa, bo każdy z nas należy do Kościoła. Spójrzmy na Sobór Watykański II, który mówi o tych kręgach przynależności do Kościoła. Jakże to ciekawa, ważna podpowiedź dla nas, zrozumienie tej rzeczywistości. I trzeba nam wspólnie, poprzez nasze życie, poprzez nasze postępowanie, zmierzać właśnie w tym kierunku. Abyśmy żyli bez zmarszczki, bez skazy w jej postawie moralnej. Jako ciało Chrystusa, Kościół jest świątynią Ducha Świętego, bo wiemy, że sami, jakże niejednokrotnie ułomni, słabi jesteśmy, doświadczamy tego w wielu wypadkach w naszym życiu. Każdego dnia doświadczamy jakże wielu pokus. Z jednymi toczymy zwycięski bój, z innymi toczymy bój już niejednokrotnie przez lata, upadając, ale powstajemy, prosząc Ducha Świętego o potrzebne dla nas łaski, abyśmy nie trwali w tym upadku, abyśmy budowali ten Kościół, tę oblubienicę w sposób jak najdoskonalszy, tak jak każdy z nas potrafi, prosząc Ducha Świętego o siły, o potrzebne łaski. Duch Chrystusa zamieszkuje w Kościele, ożywia go, porusza. Z tego życia wewnętrznego w Duchu Świętym powstaje w nim jego dynamizm apostolski. To, co już niejednokrotnie wybrzmiewało, bez pomocy Ducha Świętego nikt nie jest w stanie powiedzieć, że Jezus jest Panem. To Duch Święty w Wieczerniku, kiedy stopy apostołów dały im ten dynamizm, aby szli na krańce świata, głosząc Ewangelię. Kościół jest wspólnotą zesłania Ducha Świętego, wspólnotą misyjną, ustanowioną w Dzień Zielonych Świąt, aby ustawicznie się uświęcał, aby w nim wierzący mieli przez Chrystusa w jednym duchu dostęp do Ojca Przedwiecznego. Duch mieszka w Kościele, zarówno w sercach wiernych, jak i w każdej świątyni. W nich przemawia i daje świadectwo przybrania za synów, prowadząc Kościół do wszelkiej prawdy. To Duch Boży, to Duch Święty prowadzi Kościół. Dajmy i my się prowadzić w naszym życiu. Przykład Ojca Świętego Jana Pawła II, przywoływany na antenie Radia Maryja. Jakże często, aby przypominać, aby wskazywać te wzorce. Ojciec Święty każdego dnia rozpoczynał to swoje wędrowanie właśnie od przyzywania wstawiennictwa Ducha Świętego, aby to nie na sobie, broń Boże, budować życie, ale na Nim, aby to On prowadził do wszelkiej prawdy. Duch Święty jednoczy we wspólnocie. Tak to cały Kościół ukazuje się jako lud zjednoczony jednością Ojca i Syna i Ducha Świętego. Oznacza to, że jak Syn posłany został przez Ojca, tak też Jego Syn posłał ludzi do ludzi apostołów, mówiąc im: pokój wam. Jak Ojciec mnie posyła, tak ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są mi odpuszczone, a którym zatrzymacie, są mi zatrzymane. Pan Jezus przed odejściem z tego świata złożył obietnicę, że założony przez Niego Kościół będzie wspierany, będzie otaczany nieustanną opieką przez Ducha Świętego. Działanie Ducha Świętego w Kościele jest wielorakie, o czym świadczą już najstarsze dokumenty pierwszych wspólnot chrześcijańskich, zwłaszcza Dzieje Apostolskie i Listy Apostołów. Od założenia Kościół po chwilę obecną Duch Święty nieustannie działa w Kościele. Prowadzi, buduje, odnawia Kościół Chrystusowy, udzielając mu licznych darów, zarówno hierarchicznych, jak i charyzmatycznych. Dary hierarchiczne są przekazywane wraz z władzą apostolską, wybranym i specjalnie do tego przygotowanym osobom. Spójrzmy, zasada sukcesji apostolskiej. Natomiast charyzmaty są darami Ducha Świętego, udzielanymi dobrowolnie w każdym czasie, w każdym miejscu, każdej wspólnocie. Mogą być udzielane każdemu człowiekowi Kościoła. W tym sensie należy uznać, że wszyscy wierni są charyzmatykami, ponieważ wszyscy mogą otrzymać jakieś specjalne dary czy uzdolnienia, czasami niepozorne, czasami ukryte, czasami trzeba je odkrywać, równocześnie otrzymując zobowiązanie do właściwego jej wykorzystania. Zwróćmy również na to uwagę. Jeśli otrzymujemy ostatnio w liturgii słowa, pojawia się właśnie zwrócenie nam uwagi na tę rzeczywistość. Otrzymujesz talent, minę. Bacz na to, w jaki sposób wykorzystujesz tę rzeczywistość. Podobnie z charyzmatami. Słowo, samo słowo charyzmat pochodzi od greckiego słowa charis, czyli łaska. Czasownik charizomai oznacza darowanie, ofiarowanie czegoś. Zaś końcówka ma wskazuje, że chodzi o efekt czynności darowania, a więc o dar. W Nowym Testamencie, a zwłaszcza w tekstach świętego Pawła, charyzmat będzie oznaczał zawsze dar pochodzący od Boga. Charyzmaty posiadają kilka cech charakterystycznych. Są udzielane dla dobra wspólnoty i mają służyć danej wspólnocie, chociaż mogą służyć równocześnie dobru samego charyzmatyka. Nie są udzielane wszystkim jednakowo, w odróżnieniu od łask podstawowych, takich jak łaska uświęcająca, czy są czymś specjalnym, dodatkowym, nadprogramowym, możemy tak tutaj to ująć. Nie są udzielane na zawsze, lecz na ogół na jakiś czas, najczęściej ze względu na jakąś konkretną potrzebę wspólnoty i mogą znikać wraz z zaspokojeniem tej konkretnej potrzeby. Ilość i różnorodność charyzmatów jest praktycznie nieograniczona. Duch Święty działa z niezwykłą pomysłowością, niezwykłą inwencją. Zatem wśród charyzmatów mogą się znajdować dary niezwykle spektakularne, jak mówienie językami, prorokowanie czy uzdrawianie, jak i te wydające się skromnymi i mało efektywnymi w takim ludzkim pojęciu, choć bardzo pożytecznymi dla wspólnoty, jak nauczanie, napominanie, dzieła miłosierdzia, także mądrość słowa, umiejętność rozpoznawania duchów czy prowadzenia wspólnoty. Święty Paweł w swoich listach poświęca wiele uwagi w sprawie charyzmatów w Kościele. Zwróćmy uwagę chociażby na pierwszy list do Koryntian, rozdziały 12, 14, 28, list do Rzymian, rozdział 12, list do Galatów, rozdział 5, list do Efezjan, rozdział 4. A pewne wskazówki i pouczenia można również znaleźć w pierwszym liście świętego Piotra. Obydwaj apostołowie mają też świadomość problemów, które mogą wynikać z nieuporządkowanego korzystania z charyzmatów we wspólnocie chrześcijańskiej. Zgodnie z Pawłową koncepcją, Kościół jako mistyczne ciało Chrystusa, poszczególni członkowie tego ciała odpowiadają różnym członkom i narządom i w związku z tym mają do spełnienia różne funkcje i zadania. Dla prawidłowego funkcjonowania całego ciała konieczne jest prawidłowe działanie wszystkich jego części, a każda z tych części, nawet pozornie drobna i mało znacząca, jest niezastąpiona. Dlatego nikt nie może czuć się ani ważniejszy, ani mniej ważny w związku z rodzajem otrzymanych uzdolnień i rodzajem wykonywanej posługi. Absolutnie nie. Tworzymy całość. I w tej całości, w tym sprawnie działającym organizmie, każda rzeczywistość jest bardzo potrzebna, bardzo ważna. Gdyby czegokolwiek brakło, widzimy pewnego rodzaju niedoskonałość i już zaczyna coś zgrzytać. Od czasów apostolskich aż do współczesnych Kościół podkreśla potrzebę podporządkowania hierarchii kościelnej osób obdarzonych charyzmatami, zaznaczając, że ten sam duch, który udziela darów charyzmatycznych, obdarowuje równocześnie hierarchię Kościoła zdolnością rozpoznawania autentycznych charyzmatów, zachęca do przyjmowania ich z wdzięcznością i wykorzystywania dla wspólnego dobra. Otrzymanie szczególnego daru nie upoważnia charyzmatyka do braku posłuszeństwa wobec przełożonych Kościoła i nie daje prawa do samodzielnego posługiwania, ale wymaga postawy podporządkowania, postawy pokory, będącej jednocześnie testem, sprawdzianem i kryterium autentyczności otrzymanych darów. To jest niesamowicie ważne. To posłanie w imieniu Kościoła. Nie ja sam, absolutnie nie. Posłanie w imieniu Kościoła. We wspólnocie. Od wspólnoty idę, do wspólnoty prowadzę. A nie na własną rękę. To jest bardzo niebezpieczne. Święty Paweł Apostoł podkreśla również z wielką mocą, że najwyższą normą i kryterium prawdziwości i autentyczności boskiego pochodzenia charyzmatów jest miłość. I tylko ona jest miarą pełni chrześcijaństwa. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość nigdy nie ustaje. Nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Z nich zaś największa jest miłość.